Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W Wielki Czwartek, 24 marca, na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. W naszym programie przekażemy relacje z watykańskich uroczystości mszy świętej Krzyżma oraz wieczornej liturgii Wieczerzy Pańskiej. Nadamy refleksję ojca Wojciecha Morawskiego poświęconą tajemnicy Eucharystii. Piotr Samerek w swojej audycji o dziejach ambasady Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej będzie mówił o zadaniach, przed jakimi stanęło polskie poselstwo w obliczu wyboru na Stolicę Piotrową Piusa XI. Zapraszamy.
Popołudniowe msze Wieczerzy Pańskiej rozpoczęły obchody Triduum Paschalnego. Liturgii w Watykanie przewodniczył kardynał Alfonso López Trujillo, kierujący papieską radą do spraw rodziny. W przesłaniu do jej uczestników Jan Paweł II zwięźle wyjaśnił znaczenie spełnianych obrzędów.
W ten wieczór Wielkiego Czwartku Chrystus zachęca nas do duchowego powrotu do Wieczernika, abyśmy zanurzyli się w głębię tajemnicy Jego Paschy. W Wigilię swej śmierci uczynił dwa znaki, które rokrocznie odnawiane są w liturgii. Najpierw umył nogi apostołom, chcąc dać im przykład miłości wyrażającej się w pokornej i konkretnej służbie. Następnie konsekrował chleb i wino jako sakrament Jego ciała i krwi, złożonych w ofierze dla naszego zbawienia.
Tragedia człowieka polega na niezrozumieniu, jak bardzo kochany jest przez Boga, stwierdził w homilii podczas mszy Wieczerzy Pańskiej kardynał Trujillo. Bóg postrzegany jest w pryzmacie mentalności zamkniętej na dialog przez Niego rozpoczęty. To nieraz sprawia, że widzimy w Nim przeszkodę dla naszej wolności, naszej chęci wyzwolenia się. Kardynał Trujillo podkreślił, że prowadzi to do skrajnej dehumanizacji społeczeństw, które przestępstwa uznają za prawo.
W rozpowszechnionej kulturze używania, doświadczającej ogromnego lęku przed cierpieniem, mistrz wymaga od uczniów niesienia krzyża. Pośród eksponowania pustych modeli prawdy w różnorodnych formach idolatrii, Kościół zachęca do adoracji jedynego Pana, powiedział kardynał Trujillo. Zachęcił zwłaszcza do otwarcia na potrzeby biednych, którzy mają prawo do globalizacji solidarności, a tymczasem traktowani są niczym ciężkie brzemię. W tym kontekście kolektę zebraną podczas watykańskiej mszy Wieczerzy Pańskiej przeznaczono dla ofiar powodzi w Wenezueli.
Z mojego apartamentu, dzięki telewizji, duchowo jestem wśród was najdrożsi. Z wami dziękuję Bogu za dar i tajemnicę naszego kapłaństwa. Razem z wami i z całą rodziną wierzących modlę się, aby nigdy nie zabrakło w Kościele licznych i świętych kapłanów.
Słowa papieskiego przesłania do uczestników porannej mszy Krzyżma w Bazylice Watykańskiej odczytał kardynał Giovanni Battista Re. Prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów przewodniczył liturgii w imieniu Jana Pawła II. Pobłogosławiono trzy oleje święte Krzyżma, katechumenów i chorych używane do liturgicznych namaszczeń. Księża odnowili przyrzeczenia złożone podczas święceń. Kardynał Re nawiązał w homilii do istoty kapłańskiego powołania.
Jesteśmy wezwani do służenia innym ludziom w imieniu Boga i do pełnienia tej służby na sposób dobrego pasterza. Z tego tytułu zobowiązani jesteśmy do naśladowania Chrystusa z bliska i z większą wiernością.
Poranne msze Krzyżma sprawowano we wszystkich kościołach katedralnych na świecie, gdzie tylko pozwoliły na to względy duszpasterskie. Księża zgromadzili się wokół swych biskupów, by uczcić tajemnicę ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń. Zebrani w Bazylice Świętego Piotra modlitwą otoczyli Jana Pawła II.
Chcemy mu podziękować za świadectwo, które nam daje także poprzez swój przykład pogodnego powierzenia się Bogu, który przyłącza go do tajemnicy krzyża.
Pamiątce ustanowienia Eucharystii poświęcona jest refleksja ojca Wojciecha Morawskiego, dominikanina.
Pan Jezus, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Pozostawił siebie w tajemnicy Eucharystii. Dał nam tę tajemnicę, byśmy ją czcili. A Kościół w tym roku w sposób szczególny stawia ją w centrum naszego życia. Zaprasza, byśmy coraz głębiej nią żyli. Gdy uczestniczymy w Eucharystii, po przeistoczeniu, kiedy kapłan przypomina nam, że to wielka tajemnica naszej wiary, odpowiadamy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Głosimy śmierć Chrystusa, a więc zatrzymujemy się nad tajemnicą Jego męki i śmierci. Przypominamy sobie, że jest to pamiątka Jego śmierci. Kiedy rok temu oglądaliśmy film Pasja, wielu z nas było poruszonych, czasami wręcz wstrząśniętych okrucieństwem męki Chrystusa. Warto pamiętać, jaką cenę zapłacił Pan za nasze zbawienie. Ta krwawa ofiara Jezusa dokonała się raz na zawsze, ale w sposób bezkrwawy powtarza się stale, w każdym momencie w tajemnicy sprawowanej Eucharystii. Stale jesteśmy wzywani, by pamiętać, że rzeczywiście głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, że to my mamy udział w tej przelanej przez Chrystusa krwi, w Jego ciele wydanym za nas, dla naszego zbawienia. Chrystus przyszedł, aby wydać się w nasze ręce i stale na nowo ofiaruje się za nas. Możemy się zapytać, jak to się dokonuje. Tak naprawdę nie wiemy, ale wiemy, że przyjmując Jego ciało, wyznajemy Jego zmartwychwstanie. A więc wierzymy, że naprawdę wszystko w Chrystusie jest możliwe, że On już zwyciężył śmierć, że pokonał mój grzech, ten grzech, który już popełniłem i ten, którego jeszcze dokonam, że On jest większy od mojego grzechu, że Jego miłość rzeczywiście rodzi mnie do nowego życia, że Jego miłość zaprasza, byśmy też wkroczyli w tajemnicę Bożego życia, byśmy żyli zmartwychwstaniem, a więc umierali samym sobie, naszemu grzechowi, złu, które jest we mnie, po to, by powstać do nowego życia. Życie zmartwychwstaniem nie zacznie się dopiero kiedyś, na końcu czasów. Nie dokonało się w osobie Jezusa 2000 lat temu. Ale stale na nowo w życiu każdego z nas dokonuje się to zmartwychwstanie, już tu na ziemi. W sposób jeszcze niepełny i niedoskonały, ale już teraz mamy rzeczywisty udział w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli rzeczywiście stale umieramy sobie samym i nawracamy się, to równocześnie przyzywamy Jezusa. Oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Życie Eucharystią to życie, które zaprasza nas do oczekiwania Chrystusa. Otwiera nas na tęsknotę za rajem, za byciem już na zawsze ze Zbawicielem. Chrystus, ustanawiając Eucharystię, przedłuża swoją ofiarę, kontynuuje swoją obecność tu na ziemi. Pokazuje nam, że my już jesteśmy zbawieni, a jednocześnie uświadamia nam, że jeszcze nie doszliśmy do pełni tego zbawienia. Rodzi w nas napięcie, które wzywa nas, byśmy rzeczywiście oczekiwali Pana Jezusa, by On stawał się tym najważniejszym w naszym życiu. Możemy się zapytać, czy naprawdę Go oczekujemy? Czy wypowiadając słowa "oczekujemy Twego przyjścia", naprawdę pragniemy teraz, w tym momencie, by On przyszedł? Czy też gdyby przyszedł, to chcielibyśmy, by trochę poczekał, bo jeszcze to czy tamto musimy załatwić? Tymczasem autentyczne spotkanie z Chrystusem, przyjęcie Go, jest tym, co otwiera nas na Jego przychodzenie, stale na nowo. A zarazem budzi w nas tęsknotę, bo choć czujemy Jego obecność, w wierze wiemy, że już jest, to równocześnie doświadczamy, jak wiele brakuje nam do pełni tego spotkania, że On jeszcze może nas sobą napełnić do końca. Wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Doświadczamy w jakiś sposób tego już w Eucharystii, Ale czy naprawdę pragniemy Go? Czy każda nasza obecność na Eucharystii, każde przyjęcie Jezusa budzi w nas tęsknotę? Czy Chrystus jest tak ważny w naszym życiu, że chcemy, by stale przychodził, by przyszedł już w pełni, by stawał się naprawdę naszą Paschą, naszym pokarmem, pokarmem, który daje nam siłę kroczenia za Panem, który daje moc, byśmy umierali naszemu grzechowi i stale na nowo powstawali do nowego życia w Chrystusie. On nas zaprasza, byśmy Jego mękę i śmierć przyjęli naszym życiem, byśmy na co dzień żyli Jego zmartwychwstaniem i byśmy mocą tego pokarmu doszli do chwały zmartwychwstania, do udziału w uczcie niebieskiej. Przyjmijmy to zaproszenie Jezusa, stańmy dziś, w tym roku Eucharystii, wobec Chrystusa i prośmy Go, byśmy coraz bardziej pragnęli, by stale budził w nas tę tęsknotę, tęsknotę za rajem, za byciem w pełni z Chrystusem, byciem tam, gdzie Bóg jest wszystkim we wszystkich. To jest tajemnica Eucharystii, która wprowadzając nas w mękę Chrystusa, daje nam moc zmartwychwstania, byśmy naprawdę pragnęli Jezusa, byśmy Jego stale stawiali na pierwszym miejscu w naszym życiu, by On był w centrum naszego życia, by był najważniejszą tajemnicą tego życia. Obyśmy stale na nowo Go odkrywali, doświadczali Jego obecności, choć tak naprawdę jest On jeszcze daleko i do końca Go nie poznaliśmy i tu na ziemi nie poznamy. Prośmy Chrystusa, aby tajemnica Eucharystii była rzeczywiście tajemnicą, która przemienia, która kształtuje nasze życie, aby nasze życie coraz bardziej stawało się i było życiem eucharystycznym.
Mówił ojciec Wojciech Morawski, dominikanin.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Zadania polskiego poselstwa podczas pontyfikatu Piusa XI. Po konklawe, z którego nowym papieżem wyszedł kardynał Achille Ratti, czyli Pius XI, kolejną uroczystością była koronacja nowej głowy Kostioła, która miała miejsce 12 lutego 1922 roku. W związku z tym, a musimy pamiętać, że poseł Skrzyński był pierwszym polskim dyplomatą od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę uczestniczącym w takiej ceremonii, szef polskiego przedstawicielstwa udał się do sekretariatu stanu, aby porozmawiać na temat udziału oficjalnej delegacji polskiej w tym wydarzeniu. Co prawda wiedział, że nie zdąży już zorganizować przyjazdu wysokich przedstawicieli rządu, ale chciał skompletować delegację z liczących się Polaków, przebywających akurat w tym czasie w Rzymie. W liście z 17 lutego 1922 roku do ministra Skirmunta w Warszawie Skrzyński tak relacjonował rozmowę w sekretariacie stanu na ten temat. Zauważyłem, że jest zwyczajem, by tylko z ostatniego miejsca pobytu papieży przybywała delegacja. Nie nalegałem więc i tylko dałem do zrozumienia, że gotów jestem wyzyskać sposobność nadającą się dla katolików polskich do złożenia hołdu nowemu papieżowi. Po uroczystościach koronacyjnych Pius XI intensywnie podjął się nowych obowiązków, nadając nowy rozmach działalności Stolicy Apostolskiej, wykazując się przy tym dużą samodzielnością i konsekwencją w podejmowanych przedsięwzięciach. Te cechy nowego papieża sprawiały, że praca dyplomatów nie zawsze była prosta. Poseł Skrzyński w liście z 8 maja 1922 roku do naczelnika wydziałów MSZ Kętrzyńskiego tak charakteryzował nowego papieża i perspektywę współpracy z nim. Rzutkość Piusa XI i jego charakter robią tę placówkę bardzo trudną. Rzeczy decydują się z dnia na dzień. Pius XI nie pyta nikogo, zwłaszcza w naszych sprawach, w których uważa się za specjalistę. A więc nic nie można wstrzymać ani uprzedzić w sekretariacie stanu. Ta faza rzutkości Ojca Świętego minie. Fakt, że Stolica Apostolska idzie w polityce po linii angielsko-niemiecko-włoskiej, ze skrytym przekonaniem o konieczności rewizji traktatów, wyklucza, byśmy zawsze mogli być zadowoleni. Dać się ponieść nerwom to bardzo łatwo. Trudniej uzyskać wszystko ważne, co w danych warunkach uzyskać się da. Ta opinia może zaskakiwać, ale pokazuje, że mimo oczywistej życzliwości Piusa XI do Rzeczypospolitej, w dużym stopniu podlegał on też bardziej generalnym trendom i sympatiom panującym w owym czasie w Watykanie. Dlatego też Skrzyński miał przed sobą niełatwe zadanie, aby przekonać papieża i Stolicę Apostolską do polskich racji, mając wokół aktywnie działających przedstawicieli wrogich Polsce sił. Pierwszym wyzwaniem, przed jakim stanął przedstawiciel Rzeczypospolitej, było rozpoczęcie prac nad konkordatem i jego podpisanie. Umowa ta uporządkowałaby stan stosunków wyznaniowych w Polsce, wyznaczyłaby ramy współpracy między państwem a Kościołem i stanowiłaby ważne porozumienie międzynarodowe, potwierdzające też do pewnego stopnia kształt granic Polski. Trzeba bowiem pamiętać, że mimo postanowień Traktatu Wersalskiego, pokoju w Rydze i ustalenia granicy na Śląsku w wyniku III Powstania Śląskiego, opinia międzynarodowa w 1922 roku wcale nie uznawała granic polskich za ostateczne. Nadal bardzo silne były ruchy nacjonalistyczne w Małopolsce Wschodniej, aspirujące do stworzenia państwa ukraińskiego, które miały bardzo silne oparcie w kościele grecko-katolickim. Świadom tego, Skrzyński w depeszy z 17 lutego 1922 roku pisał do Warszawy, formułując tym samym drugie wyzwanie, przed którym stała jego placówka. Sprawy Małopolski Wschodniej nie da się załatwić bez jakiegoś porozumienia z tak wpływowym w tej części kraju duchowieństwem unickim. Zaś to duchowieństwo nie da się nakłonić do ugody bez wpływu Stolicy Apostolskiej. Zaniedbując Watykan, ryzykujemy Galicję Wschodnią. Trzecim wyzwaniem było ostateczne uregulowanie spraw granicznych z Litwą i tym samym podział diecezji, zwłaszcza metropolii wileńskiej, odpowiadający kształtowi granic państwowych. Czwartym zadaniem była zmiana granic administracji kościelnej na Górnym Śląsku, tak aby część, która po III Powstaniu Śląskim znalazła się w granicach państwa polskiego, miała własną administrację kościelną i nie podlegała arcybiskupowi wrocławskiemu. Ta sama kwestia dotyczyła obszaru wolnego miasta Gdańsk. Skrzyński zabiegał, aby Gdańsk miał własną administrację kościelną, pozostającą w kompetencji nuncjusza w Warszawie. Zanim przejdziemy do omawiania, w jaki sposób Władysław Skrzyński realizował te zadania, w następnym odcinku powiemy o nowym radcy, nowej siedzibie i potrzebie działalności promocyjnej placówki.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Zanim się z Państwem pożegnamy, pragniemy przypomnieć, że jutro, w Wielki Piątek, liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie o godzinie 17. W imieniu Ojca Świętego będzie jej przewodniczył penitencjarz większy, kardynał James Francis Stafford. Natomiast o godzinie 21.15 rozpocznie się w Koloseum nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rozważania przygotował kardynał Józef Ratzinger, zaś przewodniczenie papież powierzył swemu wikariuszowi dla Rzymu, kardynałowi Camillo Ruiniemu. Nabożeństwo to będzie transmitowała także Telewizja Polska w pierwszym programie. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.